Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Witam wszystkich rolników, którzy są dzisiaj z nami na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, miniony tydzień taki bardzo owocny, w różnego rodzaju wydarzenia, różnego rodzaju spotkania, bardzo wiele spraw. Rolnicy chcą w tym okresie jak gdyby sobie pozałatwiać, dowiedzieć się, poszukać pewnych rozwiązań, zastanowić się co dalej z tym, co mają wytwarzać, co mają, jak uprawiać ziemię, by były z tego efekty, nie tylko te ekonomiczne, ale również i te, które dadzą im możliwość ustawienia sobie swojego życia, swojej przyszłości. Proszę Państwa, tydzień temu mówiłem o wiatrakach. Są odzewy, dostaję różnego rodzaju listy, również informacje. Tak się zastanawiam, czy nie należałoby pomyśleć jednak nad stworzeniem czegoś takiego wspólnego, ogólnopolskiego w zakresie tych, którzy ewentualnie chcieliby mieć większą wiedzę na temat wiatraków i również bronić się przed tym, co im grozi, bo coraz więcej instaluje się wiatraków, a słyszę, że coraz więcej ludzi również nie chce się na to zgodzić i nie wie, jak to robić. Dlatego moim zdaniem bardzo dobrze by było, gdybyśmy pomyśleli o czymś takim, żeby móc tym ludziom pomóc znaleźć dla siebie możliwość załatwiania tych spraw zgodnie z prawem, zgodnie jednak i również i zasadami demokracji. Proszę Państwa, tak jak w zeszłym tygodniu również mówiliśmy wspólnie tutaj w przyszłą sobotę 28 o godzinie 12. Rolnicy ekologiczni spotykają się na takim wspólnym spotkaniu o godzinie 12 na Jasnej Górze. Jest już to kolejne spotkanie rolników ekologicznych u Matki Bożej Częstochowskiej. Początek o godzinie 12, mszą świętą, następnie potem spotkanie już w kaplicy, już na sali, gdzie będziecie Państwo również mogli omawiać wszystkie inne sprawy związane z rolnictwem ekologicznym, ale głównie to jest modlitewny charakter, a więc tak jak mówi pan Zbigniew Przybyla, którego serdecznie pozdrawiamy, chcemy jak gdyby tutaj modlitwą opleść całe rolnictwo ekologiczne, wspierać te wszystkie działania, a potem wieczorem rozpoczynają się rekolekcje dla grupy rolników ekologicznych, którzy się zgłosili na ten sposób spędzenia czy znalezienia dla siebie miejsca i w Częstochowie i zastanowienia się wspólnie, jak żyć, aby żyć godnie, aby realizować swoje powołanie do władania ziemią i czynienia jej sobie poddaną. Jeżeli chodzi o nasze sprawy, proszę Państwa, sprawy ekonomiczne, to znaczy sprzedaż, pomimo tego, że już niedługo święta, w dalszym ciągu ceny na trzody chlewnej spadają. jeżeli chodzi o zboże, pszenica utrzymuje się na tej samej cenie 450 do 460, 440. Natomiast jeżeli chodzi o jęczmień, troszeczkę cena wzmocniła się, dlatego że jest w tej chwili skup interwencyjny. Agencja Rynku Rolnego prowadzi od 1 listopada skup interwencyjny pszenicy i jęczmienia. W związku z tym jęczmień ma cenę 300, w granicach 340, 370, 390 nawet w niektórych przypadkach, bo cena interwencyjna jest 101,37 euro. Jak już mówimy o Agencji Rynku Rolnego, to chciałem powiedzieć, że od 20 listopada rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w ramach programu modernizacji gospodarstw rolnych, programu związanego z sprawami dotyczącymi cukrownictwa, a więc dla tych wszystkich, którzy byli uprzejmi zrezygnować z produkcji buraka cukrowego i znaleźli się w Krajowym Programie Restrukturyzacji Przemysłu Cukrowniczego. W związku z tym mają prawo złożyć wnioski od 20 listopada do 10 na zakup maszyn i urządzeń. Wszelkich informacji na ten temat udziela Agencja Rynku Rolnego w Bydgoszczy, względnie w Warszawie. A dzisiaj, proszę Państwa, chcemy mówić na tematy związane z sadownictwem. Tutaj na terenie województwa kujawsko-pomorskiego odbyło się tydzień temu pierwsze forum sadowników Pomorza i Kujaw. Tak jak się zorientowałem, to w zasadzie ci wszyscy, którzy tam byli obecni, ucieszyli się, że takie forum zostało zaproponowane. Dlatego zaprosiłem dzisiaj jednego z organizatorów tego forum, pana Wojciecha Klimkiewicza. Szczęść Boże, panie Wojciechu.
Szczęść Boże.
Człowieka, który jest sadownikiem, który w zasadzie z krwi i kości, z pokolenia na pokolenie, no, zajmuje się sadem. Panie Wojciechu, jak to jest na co dzień?
No, gospodarstwem zajmujemy się, właściwie sadem związany jestem od dziecka, ponieważ ojciec jako jeden z pierwszych założył gospodarstwo już w 60-tych latach, właściwie w 59 roku pierwszą ziemię kupił koło Bydgoszczy we Wtelnie. No i cały czas następował rozwój tego gospodarstwa. Tutaj przejmując to gospodarstwo, to już było około 10-hektarowe gospodarstwo, dobrze wyposażone. Cały czas tą produkcję rozwijamy. W tej chwili nasadzeń w gospodarstwie mam około 140 hektarów, gdzie są głównie jabłonie. No ale cały czas z coraz większymi problemami borykamy się z tą produkcją.
Panie Wojciechu, mówi pan, że tych nasadzeń i coraz więcej jest sadowników, którzy również próbują przez cały rok dostarczać w zasadzie owoce do sklepów, że coraz więcej jest tych ludzi, a coraz trudniej się wam w jakiś sposób porozumieć. Mówimy o forum. Forum miało jak gdyby mieć charakter przede wszystkim integracyjny.
Tak, ponieważ to jest takie właśnie pierwsze takie bezprecedensowe spotkanie wszystkich sadowników, tych najbardziej aktywnych, największych sadowników z całego naszego województwa, ponieważ do tej pory spotykaliśmy się na różnego rodzaju zebraniach, szkoleniach, głównie organizowanych przez firmy chemiczne, które odbywały się w Minikowie, w Zarzeczewie, w Przysieku. Natomiast tu mieliśmy okazję poznać się, bo często ze słyszenia znaliśmy nazwiska większych gospodarzy, większych sadowników z rejonu, ale nigdy osobiście nie mieliśmy okazji się spotkać. A jest tyle różnych problemów wspólnych i tyle możemy sobie pomóc, że to forum, które tutaj zorganizowaliśmy, daje nam przede wszystkim takie szanse, bo często jest tak, że na przykład zgłasza się do nas eksporter, chce jakąś odmianę jabłek, a nie jesteśmy w stanie sami spełnić jego oczekiwaniom. I ta jakaś informacja, wiedza, wymiana tutaj jakichś doświadczeń i to, że no mamy do siebie telefony, znamy się osobiście, to tylko może w takich sprawach nam pomóc.
Proszę pana, forum to nie tylko samo spotkanie, nie tylko wymiana doświadczeń, ale również i możliwość dokształcenia się, bo na forum również mieliśmy okazję zaprezentowania, było zaprezentowanie państwu pewne działania naukowców, którzy, no, powiedzmy sobie szczerze, sadownictwo w Polsce, jeżeli chodzi o uczelnie, jest dosyć mocno rozwinięte i mieliśmy, były tu szanse, żeby zapoznać się z dokonywaniem naukowym, ale również byli również politycy, którzy też chcieli jak gdyby państwu pokazać, jak wygląda ta sytuacja w świecie i w Europie.
Tak, tutaj mieliśmy no, wielkie szanse, ponieważ było tutaj no, kilku bardzo ważnych ludzi, przede wszystkim pan profesor Makosz z Akademii z Lublina. Jest to chyba największy autorytet w tej chwili w dziedzinie sadownictwa. Pan profesor, który również zna doskonale problemy rynku, bo interesuje się, jak to wychodzi, jak to wygląda tutaj na Zachodzie i w świecie ze zbytem. Był pan europoseł Janusz Wojciechowski, wiceszef Komisji Rolnictwa całej Unii Europejskiej. Przedstawił nam też tutaj, czego możemy się spodziewać i nad czym pracę tutaj prowadzą. Był pan minister Ardanowski, też wydaje mi się, że jeden z bardziej kompetentnych ludzi, który też wiele spraw nam przedstawił, takich, o których nie wiedzieliśmy. Także...
No i był również prezes sadowników Rzeczypospolitej.
No i był pan Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej, który to związek od 10 lat działa i właściwie chyba jako jedyny jest reprezentacją sadowników i stara się w tych trudnych czasach coś lobbować na rzecz sadowników.
Proszę państwa, ja zaprosiłem również na dzisiejszy udział, do dzisiejszego udziału w audycji pana profesora doktora habilitowanego Bernharda Makosza. Szczęść Boże, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, pan był obecny, ale nie tylko, no, pan był obecny na tym forum, ale z tego, co ja słyszałem o panu profesorze, to pana całe życie związane jest z sadownictwem, z rozwojem sadownictwa i z, no, miejscem dla sadowników polskich, znalezienie miejsca dla sadowników polskich w Europie. Jak pan dzisiaj widzi kondycję sadowników u nas i jakie są główne problemy sadowników?
No, wie pan, kondycja, trzeba powiedzieć, sadownictwa ogólnie biorąc jest dobra. Jest jednak bardzo wiele mamy gospodarstw, które są naprawdę na bardzo dobrym, wysokim poziomie produkcyjnym. No, ja bym powiedział, jest duża grupa, która jest na najwyższym światowym poziomie. Gdyby tu przyjechali najlepsi sadownicy z jakiegokolwiek kraju świata, to by byli mocno zaskoczeni, gdyby zobaczyli, jaki jest poziom produkcyjny organizacji gospodarstwa tych zwiedzanych gospodarstw. Ale jest ta druga strona, to znaczy ta grupa sadowników, która jest zdecydowanie większa, którzy no niestety mają poważne problemy ekonomiczne, finansowe, którzy się borykają z poważnymi problemami, no bo produkcja jest dla nich nieopłacalna albo już nie przynosi tych wysokich dochodów, jak to bywało kiedyś. Mamy w tej chwili około 600 tysięcy gospodarstw, które się zajmują produkcją owoców. I z tej liczby szacuję, że 60 tysięcy gospodarstw to rzeczywiście produkuje owoce na dobrym poziomie, a 6 tysięcy na bardzo wysokim, czy na bardzo dobrym poziomie. Czyli widać, prawda, jaka jest duża różnica. Te pozostałe 500 tysięcy gospodarstw to są te, które produkują albo mają małe, niewielkie sady, niewielkie plantacje koło domów, no bo tak Urząd Statystyczny rejestruje gospodarstwa, które mają powyżej 10 arów, to są wszystko przeważnie małe gospodarstwa. Średnia powierzchnia tam nie przekracza 1 hektara. To są, no powiedzmy, gospodarstwa, które produkują dla siebie, na rynek mało co dostarczają. I te gospodarstwa mają problemy. Są nie problemy, bo oni sobie radzą, bo i tak z tego nie żyją. Natomiast te gospodarstwa, które powiedzmy liczą na tą produkcję owoców i żyją z tej produkcji owoców, no jest pewna grupa, jak już wspomniałem, z poważnymi problemami, które wynikają stąd, że ceny skupu, na przykład zwłaszcza owoców przemysłowych, no truskawka, wiśnia, porzeczka czarna, jabłka teraz, no ceny są poniżej kosztów produkcji przez ostatnie 2 lata i te mają dość poważne problemy. Natomiast gospodarstwa, które produkują owoce deserowe na wysokiej jakości, tych problemów nie mają. Ci, powiedzmy, mają wystarczającą ilość dochodów, żeby mogły dalej funkcjonować, żeby mogli dalej produkować i dalej działać.
Panie profesorze, Polska, jak to pan profesor mówił, jabłkiem stoi. Jeżeli chodzi o produkcję jabłek, bo tak to trzeba określić, jak pan ocenia dzisiaj jej ilość i możliwości ewentualnie, no powiedzmy szczerze, dalszego rozwoju?
Tak. No więc rzeczywiście w ostatnich latach, a zwłaszcza w ostatnich 20 latach, no wyraźnie wzrosła produkcja jabłek. Jeśli 20 lat temu średnia produkcja, średnie zbiory jabłek w Polsce wynosiły około 1,5 miliona, to były wówczas bardzo wysokie zbiory, tak dziś przekraczają 3 miliony ton. I to jest ogromny skok, ja bym powiedział, wie pan, poza Chinami, to nie ma kraju kolejnego, tylko my i Chiny, które w tak krótkim czasie dokonał tak wysoki skok, tak wysoki wzrost produkcji jabłek. Teraz jest pytanie, co dalej? No, oczywiście my te jabłka musimy eksportować. A jeszcze jedno, na te 3 miliony ton jabłek, to połowa to jabłka przemysłowe. Jabłka, które są przerabiane przez przemysł przetwórczy, to są jabłka na ogół albo odmian, które nie znajdują nabywców, a przede wszystkim jabłka gorszej jakości. No i tu niestety od 2 lat cena tych jabłek jest bardzo niska, no nie przekracza 20 groszy, ale trzeba powiedzieć, że w tym roku również w krajach zachodniej Europy, jak jeszcze nigdy, nie było tak tanich jabłek przemysłowych, tam cena wynosi około 4 centów za kilogram, czyli gdybyśmy tak przeliczyli, według obecnego kursu jest to 16-17 groszy. Jest to po prostu tak zwany kryzys jabłkowy wynikający z nadprodukcji zarówno jabłek, jak i koncentratu jabłkowego. Te pozostałe 50% jabłka deserowe, czyli około 1,5 miliona ton, to my w kraju spożywamy najwyżej 800 tysięcy ton. Jesteśmy w stanie spożyć 800 tysięcy w tej chwili, 800, dlatego że spada spożycie jabłek w Polsce. No to jest bardzo, ciekawy, w każdym razie przykry dla producentów, bo jeszcze kilka lat temu średnie spożycie jabłek w Polsce wynosiło 20 kilogramów, dzisiaj spadło do 15 kilogramów. No więc to jest bardzo wyraźny spadek i to też powodują, to są wtedy problemy zagospodarowaniem jabłek.
Panie profesorze, przepraszam, że wchodzę w słowo. Co pana zdaniem jest powodem takiego drastycznego spadku spożycia jabłek?
No przede wszystkim główny powód, że konsument ma do dyspozycji inne owoce, też bardzo atrakcyjne, zwłaszcza owoce południowe. Powiedzmy w ogóle, w sumie spożycie owoców za bardzo nie spada, bo na dalej wysokim poziomie jest spożycie owoców, ale też jest fakt, no to nasze społeczeństwo trochę zubożało, ma trochę mniej pieniędzy i trochę już też wydaje, czyli też jest tym, jednym z powodów jest niższa dochodowość, mniej pieniędzy społeczeństwa, ale przede wszystkim, że ma do wyboru jeszcze inne gatunki owoców.
Rozumiem. Panie profesorze, mówiąc o kondycji sadowników, o ekonomii, o sytuacji, jaka jest w tej chwili na rynku, trzeba by spojrzeć, że jednak Polska bardzo dużo eksportowała na rynek wschodni. Na dzień dzisiejszy rynek wschodni jak gdyby troszeczkę zamyka się.
Tak. No więc właśnie, widzi pan, my, jeśli nie wyeksportujemy w Polsce co najmniej 500-600 tysięcy ton, gdybyśmy nie wyeksportowali, to będą bardzo poważne problemy z zagospodarowaniem. No zeszły rok był rok rekordowych zbiorów, ponad 3 miliony ton, ale też rekordowego eksportu jabłek, bo ponad 800 tysięcy ton. Tylko Stany Zjednoczone i Chiny eksportują więcej niż Polska. Udało nam się wyeksportować, to był ogromny sukces, no przede wszystkim sadowników i handlowców też. Ale z tych 800 tysięcy to ponad 500 trafiło do samej Rosji. I to jest nasz główny odbiorca jabłek. Jak będzie w tym roku, nie wiadomo. Na razie, jak to się mówi, jest cisza na wschodzie. Nie ma na razie zainteresowania polskim jabłkiem, a to głównie dlatego, że Rosja ma swoich jabłek dużo więcej niż w zeszłym roku. Mołdawia ma dobry urodzaj, w Ukrainie jest dobry urodzaj. I dlatego też należy się spodziewać, że do świąt Bożego Narodzenia, do Nowego Roku, no nie będzie większe zainteresowanie polskim jabłkiem ze strony krajów wschodniej Europy. A jeszcze inny powód. W zeszłym roku myśmy wyeksportowali 800 tysięcy ton, a Włosi, Francuzi, Niemcy nie sprzedali wszystkich swoich jabłek. Jeszcze we wrześniu sprzedawali, a raczej do przetwórni, dostarczali swoje jabłka z tamtej zeszłorocznych zbiorów, bo nie było zbytu i za 2 do 4 centy sprzedawali jabłka do przetwórni dobrej jakości, przechowywane prawie rok czasu za taką cenę, bo nie było zbytu i nie mogli się dostać na rynek rosyjski, bo myśmy tam się znaleźli. No teraz nie wiem, no Włosi wszyscy się dobrze mocno zorganizowali, bo jak mówię, przespali sprawę, Polacy ich wyprzedzili, to teraz szukają rozwiązań, różnych rozwiązań i jest, zresztą już stosują, jak się dostać na rynek rosyjski. Organizują się silnie, tworzą silne organizacje, państwa tam dotują te dostawy też jabłek do Rosji, stąd też można przypuszczać, że będą większe problemy ze zbytem jabłek do zwłaszcza do Rosji, no to główny odbiorca, niż to było w zeszłym roku.
Panie profesorze, rynek, tak jak pan mówi, rynek wschodni ważnym rynkiem. Pamiętam na początku transformacji rynek wschodni również się zamknął i wówczas bardzo dużo przetwórni w Polsce zaczęło padać, mieć problemy ze zbytem jabłek. Co w takim układzie może się stać, jeżeli na przykład nie uda nam się wejść na rynek wschodni? Co z tym jabłkiem może się stać?
Panie redaktorze, ani nie chcę myśleć o tym, co się stanie, jeśli nie wejdziemy na rynek wschodni. No to będziemy tak musieli robić jak Włosi, jabłka do przetwórni za 2 centy, czy za 4 centy, czyli za 10 groszy sprzedawa do przetwórni, albo w ogóle ich się nie sprzeda. To byłaby absolutna tragedia dla polskiego sadownictwa. Żeby być na rynku wschodnim, oczywiście musimy walczyć, musi być promocja, ale też muszą być inne stosunki polityczne, bardziej przyjazne stosunki polityczne, bo od tego w dużej mierze zależy, jak my się, czy się na tym rynku znajdziemy, czy nie. Tutaj polityka odgrywa bardzo ważną rolę, a ona jest różna niekiedy stosowana w stosunku do tego kraju przez nasz kraj.
Rozumiem. Panie profesorze, wracając do naszych gospodarstw sadowniczych, co na dzień dzisiejszy pan proponuje? No bo rozumiem, że jeżeli chodzi o odmiany, jeżeli chodzi o samą produkcję jabłek, jabłoni czy innych drzew owocowych, to tutaj jest duży postęp, prawda?
Ogromny.
Słyszałem, że nawet o 60-70% udało się zwiększyć wydajność z hektara. Może kilka słów na ten temat.
Więc panie redaktorze, właśnie to, co pan powiedział, wyraźnie wzrosła wydajność, jak my to mówimy, sadów. Widzi pan, 20 lat temu, kiedy sadownik uzyskał 20 ton z hektara jabłek, no różnej jakości, to było uważane, to był wielki sukces. Dzisiaj na skutek zmian w sadach, typu sadów, sposób prowadzenia, te plony, nie ma problemu uzyskać 40-60 ton z hektara. Nie ma problemu. I powiedzmy, te gospodarstwa, które zastosowały te zmiany, a tu chcę powiedzieć przy okazji, nasze Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, które wczoraj obchodziło swoje 20-lecie, swoją działalność, no nikt już nie zaprzeczył, że to nasze towarzystwo to miało największy wpływ na zmiany na te sady z 20 ton na 60 ton. Powiedzmy, to jest organizacja oddolna, pierwsza po wojnie oddolnie tworzona organizacja przez producentów. No i skutki, efekty są takie, że wzrosły plony, wzrosły zbiory. Polska stała się graczem, podstawowym graczem na rynku europejskim. Jesteśmy pod względem wielkości jabłek trzeci na świecie. Więc i to zwłaszcza dzięki tym nowym sadom, a te nowe sady to wcale się okazało nie było aż takie trudne, żeby je powiedzmy założyć, zorganizować. I jeszcze na jedną rzecz chciałbym koniecznie bardzo zwrócić uwagę. My byśmy nie byli w stanie wyeksportować i wyprodukować i wyeksportować tej ilości jabłek, gdybyśmy nie byli Unii Europejskiej. Gdybyśmy te środki unijne pozwoliły właśnie na ten duży eksport. Bo wiele producentów się złączyło w grupy producenckie, grupy organizacji producentów, które właśnie wybudowały ogromne chłodnie.
Za pieniądze Unii Europejskiej.
I proszę?
Za pieniądze Unii Europejskiej.
80% środki Unii Europejskiej. Panie redaktorze, jestem przekonany, gdyby tego nie było, gdybyśmy nie byli w Unii i nie byłoby tych środków, tej ilości, to te 8, to już byłby w zeszłym roku byłby problem z zagospodarowaniem tych jabłek, bo byśmy tych 800 tysięcy to nie wyeksportowali.
Panie profesorze, powiedział pan o sadach karłowych, powiedział pan o zwiększonej produkcji, natomiast również Unia Europejska idzie w kierunku jak gdyby zachowania odmian tradycyjnych, sadów tradycyjnych,
ekologicznych.
I ta sprawa też się zaczyna w jakiś sposób rozwijać, jak również i tutaj oni pokazują również i na ochronę środowiska z tego powodu.
To się zgadza, jak najbardziej. Właśnie Unia, niekiedy my się dziwimy i niekiedy nawet się, no jesteśmy mocno zdziwieni, że powiedzmy dotują produkcji na przykład owoców ekologicznych, to był taki przykład z tymi orzechami, teraz malinami. Wystarczy założyć plantację, zapisać, że się posadziło. Co się potem dzieje, to się nikt specjalnie nie interesuje. Pieniądze unijne, 2,5 tysiąca złotych za hektar dla tego osadu. Wiele się taki na to się, prawda, no, do tego się zdecydowało. Ale no, to nie jest ta droga. To nie ta droga.
Ale również są w tej chwili dotacje do starych odmian. Z tego,
tak
co...
jest, do starych odmian. To są tak zwane odmiany nostalgiczne. Starsze osoby, które pamiętają te odmiany, jak prawda, koktele, oliwkę, malinową i tak dalej, to prawda, tam wspominają to, bo to rzeczywiście kiedyś to były te czołowe odmiany, no miały ten swój specyficzny smak i wiele starszych, zwłaszcza starszych konsumentów pyta się o to i zaczyna się ponownie rozwijać produkcja tych właśnie odmian starszych, no ja je nazywam nostalgiczne. I powiedzmy, my jesteśmy w stanie w Polsce szybko rozwinąć tą produkcję, jeśli będą potrzeby, bo dzisiaj można produkować tylko to, na co jest zbyt. Ja bardzo przestrzegam sadowników, nie to produkuj, co potrafisz, tylko produkuj to, co potrafisz sprzedać. Mówimy tak, zanim założysz sad, sprzedaj owoce. Inaczej możesz wpaść w straszne kłopoty finansowe.
Panie profesorze, co dzisiaj jeszcze, bo już tak byśmy chcieli kończyć tą naszą rozmowę, co pan by dzisiaj proponował sadownikom i ludziom, którzy powiedzmy postawili na sady i chcą żyć z sadów, chcą utrzymać swoje rodziny?
Tak, więc przede wszystkim ci, którzy chcą żyć albo żyją, to muszą się przede wszystkim dostosować do warunków rynkowych. Muszą dobrze poznać potrzeby rynku i się do nich dostosować. Bo już skończyły się czasy, że producent rządził rynkiem. Dzisiaj rynek rządzi producentem. I na to nie ma wyjścia, to jest gospodarka rynkowa, ta cała globalizacja, która, no można ją różnie ocenić, raz dobrze, raz źle, prawda, ale ona jest nieunikniona. I tu pierwsza rzecz, trzeba dobrze poznać rynek. Druga sprawa, podnieść i plony z jednostki powierzchni, a przede wszystkim poprawić jakość owoców. My mamy jeszcze za dużo owoców. Jeszcze u nas jest taka sytuacja, że każdy producent, który wyprodukuje owoce dobrej jakości, nie ma większych problemów z ich zbytem. Problemy mają ci, którzy mają owoce kiepskiej jakości. Czyli chcąc myśleć o dalszej produkcji i co mogę radzić, to są dwie podstawowe rzeczy. Poznać dobrze warunki rynkowe i się do nich dostosować i poprawić jakość owoców. I trzecia rzecz jeszcze, współdziałać. Producenci muszą więcej ze sobą współdziałać. Czy to będą grupy producenckie, czy organizacje producentów, ale między sobą powinni się być bardziej związani, nie traktować siebie jako konkurentów, tylko jako partnerów i wspólnie stawiać czoła tym wszystkim, powiedzmy, trudnościom, jakie są i według mnie będą coraz trudniejsze na rynku dla sadownictwa.
Panie profesorze, spotkaliśmy się na tym pierwszym forum sadowników Pomorza i Kujaw, czyli takie organizowanie takich spotkań, budowanie jak gdyby jakiejś tam wspólnoty z tego powodu ma sens.
Ale oczywiście to jest bardzo ważny sens, prawda, jak tam podkreślano, integracja sadowników. Widzi pan, wielu z nich się po raz pierwszy między sobą spotkało i rozmawiało. A tak to żyją, każdy sobie nie ma czasu nawet ze sobą dobrze porozmawiać. A tam mieli czas między innymi porozmawiać, wymieniać ze sobą, wymieniać poglądy. Bardzo to pożyteczna inicjatywa była.
No i dowiedzieć się wielu różnych spraw i również...
Ale oczywiście.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za udział. Życzę przede wszystkim zdrowia, no bo już wiem, że pan bardzo długo działa i wiem w zasadzie, już pan jest emerytowany.
Ponad 50 lat.
No, dziękujemy, gratulujemy tego 20-lecia. Proszę przekazać wszystkim serdeczne życzenia, żeby jednak w jakiś sposób te jabłka w Polsce były spożywane. Serdecznie dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę Państwa, ja pamiętam, jak przyjechałem z Francji na początku lat 90. I były problemy z Hortexem, dosyć poważne problemy z Hortexem. To wówczas powiedziałem, że Francuzi potrafili sobie stworzyć winnicę, mają własne wino. Mają tu warunki ku temu. My mamy warunki dla owoców, dla jabłek. I dobrze by było, gdybyśmy właśnie stworzyli taką możliwość picia codziennie jednej szklanki soku jabłkowego. No, ktoś powiedział, że tutaj jakiś lobbying chce uskuteczniać i tak dalej, natomiast mi się wydaje, czy to by nie miało sensu? No, jak pan uważa?
Myślę, że tak. Tutaj zarówno sok, jak i na pewno produkcja cydru, gdyby była bardziej powszechniona.
Cidru to znaczy, co to znaczy?
Takie lekkie wino jabłkowe, bo w zasadzie my musimy szukać jakichś produktów niszowych, żeby jeszcze zwiększyć konsumpcję tego jabłka, obojętnie czy to będzie konsumpcja jabłka tego deserowego, czy też przemysłowego, to żeby tą konsumpcję zwiększać, ponieważ tutaj z jabłkiem przemysłowym to my nie mamy wpływu na ceny, ponieważ to jest jednak cały ten przemysł, to jest tak, to wszystko taka globalizacja tutaj objęła, że ci sami właściciele zakładów, którzy są właścicielami polskich zakładów, to też są właścicielami chińskich zakładów, to są wielkie grupy, korporacje. Tutaj na tym spotkaniu, które było 15-16 listopada, rozmawialiśmy na ten temat z panem prezesem Maliszewskim. To mówił, że kiedyś byli w jakiejś przetwórni i pokazali listę 65 największych zakładów i powiedzieli, który nie jest wasz albo z którym nie współpracujecie. No to dyrektor miał problemy, żeby wskazać taki zakład. To jest wszystko powiązane i nie sądzę, żebyśmy tutaj mogli uzyskać jakby większe ceny i to jabłko przemysłowe od przetwórców te ceny uzyskać wyższe. Natomiast powinniśmy szukać takich produktów niszowych, właśnie produkcja soku takiego niepasteryzowanego, jakieś inne produkty.
Również z możliwością ewentualnie coraz szerszego docierania. Panie Wojciechu, pan profesor mówił na temat organizowania się grupy producenckiej. Jak pan ocenia tę sytuację? Duże pieniądze z Unii Europejskiej do wzięcia, bo są duże pieniądze właśnie dla sadowników, to zostało wywalczone. Tam, z tego co jestem zorientowany, do kilku milionów złotych można dostać. Ale trzeba być w grupie. To nie ma czegoś takiego, że pieniądze można sobie wziąć dla siebie i postawić na przykład przechowalni.
Nie, trzeba być w grupie. Rzeczywiście tutaj myślę, że z tej alternatywy trzeba skorzystać, ponieważ cały czas trzeba się rozwijać i wyprzedzać konkurencję, a nie dać, żeby nas, powiedzmy, Chińczyki wyprzedzili. Natomiast są kłopoty tutaj, żeby się organizować, bo jednak najpierw trzeba wybudować, zrobić inwestycje, później dopiero dostaje się zwrot, chociaż ten zwrot jest bardzo duży.
No tak, ale jak jest duży zwrot, to musi być duży kapitał własny.
Tak. I żeby to zrobić, no to banki pewnie kredytów udzielą, ale trzeba tutaj albo gospodarstwo zastawić, zrobić jakiś wpis na hipotekę, albo weksle wystawić. I często są takie obawy. Ja rozmawiałem swego czasu z prezesem pewnej grupy, która działa na rynku na południu Polski i mówił, że jak się organizowali, to było 80 chętnych. Natomiast kiedy trzeba było weksle podpisać, to zostało 4. I tu są kłopoty, bo jednak nikt nie może mieć więcej jak 20% udziału w takiej grupie. Jest to, no, żeby stworzyć przechowalnię, wyposażyć ją, to są dosyć duże pieniądze, trzeba zaangażować.
No i żeby wejść w rynek, to również trzeba mieć pieniądze.
Tak, chociaż wejść w rynek, to każdy gdzieś tam przeważnie na tym rynku jest usytuowany. Natomiast to najgorzej jest stworzyć, bo jak już się później stworzy tą grupę, to już jest łatwiej.
Proszę Państwa, 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 056, telefony w rodzinie 720-100-100 oraz 720-100-200. Rozmawiamy na temat sadownictwa w Polsce, na temat sytuacji polskich sadowników. Już nie będę mówił o owocach miękkich, nie będę mówił o cenach, dlatego że już się mówiło, że nawet wiśnie pozostały na drzewach i że sytuacja nie jest najlepszej jakości. Natomiast czekając na rozmowy telefoniczne, panie Wojciechu, jest trzeci temat. Od 19 października ruszył program unijny Owoce w Szkole. Wiem, że pan jest w zasadzie jedyny w województwie kujawsko-pomorskim, który realizuje ten program, bo jest was dwóch, ale z tamtym drugim dostawcą są problemy. Ten pan jest sam. Jak pan ocenia ten program i czy pana zdaniem ten program, który może nie do końca został dobrze pomyślany, nie do końca został dopracowany, ma szansę realizacji?
Ja uważam, że to jest bardzo dobry program. I tutaj, no, pomijając już samą istotę, dlaczego ten program był stworzony, tu chodzi o zmiany nawyków żywieniowych i o zdrowie tych naszych najmłodszych obywateli, ale ten program, patrząc długofalowo, sądzę, że przyczyni się do dużego zbytu owoców, ponieważ jednak czym skorupka za młodu nasiąknie i my na przykład obsługujemy, ja obsługuję 45 szkół, około 6 tysięcy dzieci. Nie jest to może jakiś wielki zbyt na owoce, bo przy produkcji około 3 tysięcy ton, zbyt 20-30 ton to nie jest może jakaś wielka ilość, ale to na pewno przełoży się, że ci ludzie jak dorosną, to później będą i sobie, i swoim dzieciom kupować większe ilości jabłek.
Wrócimy do tematu. Mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówił Danta z Wrocławia. Ja chciałam, chodzi mi o ceny detaliczne owoców, tak jabłek, gruszek, jak i malin, porzeczek, czarnych, czerwonych, agrestu. Tutaj we Wrocławiu. One są bardzo wysokie. Ja przyznam, że jak teraz są jabłka po złotu 70, to ja nie kupuję. Ale kiedy są jabłka po złotówce, to ja biorę po kilka kilogramów. Ja myślę, czy niedobrze byłoby, żeby właśnie sadownicy, w ogóle te grupy producentów, hodowców tych czy ogrodników, jednak wpłynęli na to, żeby owoce były tu w kraju dużo tańsze, skoro same uzyskanie ich jest tańsze niż to, za co my płacimy w sklepach. Dziękuję serdecznie.
Panie Wojciechu, no 70 groszy w tej chwili pan może sprzedać jabłko, ale już na eksport, tak rozumiem?
Tak, my w tej chwili jabłko konsumpcyjne sprzedajemy w granicach 70-80 groszy za kilogram. Natomiast rzeczywiście często to jabłko przechodzi przez ręce kilku pośredników i ta cena dla konsumenta nieraz jest rzeczywiście wysoka, tak jak tutaj w tym wypadku.
No, ceny jabłek przed świętami będą jeszcze wyższe, natomiast ceny bananów tanieją i to jest też to, co mówił pan profesor. Konkurencja dla rodzimych owoców, chociaż jabłko na pewno jest bardziej wartościowe, dlatego że chyba ma więcej witamin, prawda?
Tak, no ale tu musi być różnorodność owoców i my byśmy chcieli, żeby konsumenci spożywali jak najwięcej tego, co my produkujemy, ale z drugiej strony no nie można im zabronić spożywania.
Nie, zabronić nie można, ale też musimy jednak zmieniać sposób jednak tego żywienia, bo to jest jednak szkodliwe. Mamy w tej chwili...
Promować cały czas.
Mamy w tej chwili następną rozmowę telefoniczną. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo, prosimy bardzo. Tak?
Szczęść Boże. Rolnikom i sadownikom.
Witamy.
Ja mam takie pytanie.
A kto mówi?
Seweryn z Wielkopolski.
Witamy pana Seweryna.
Ja mam takie pytanie. Jak słyszę, to te owoce, przede wszystkim mam pytanie o czarną porzeczkę, wiśnie, o takie miękkie owoce. Jak ja chciałem kupić na rynku, to były najtańsze, były po 6 zł, te czarna porzeczka, a później w granicach 10 zł. Jak słyszę, to sadownik czy rolnik, który to produkuje, to płacą mu za to grosze, więc jak to... A nawet jeszcze trzeba powiedzieć, że w tym roku na rynkach w Poznaniu to brakowało trochę tych owoców miękkich.
No czarnej porzeczki
nieraz nie było na czarnej porzeczki wtedy, kiedy sezon był, czy słyszało w telewizji, że jest sezon, że płacą mało, ale na rynku były drogie, a nawet i nie było ich. A ja co roku zużywam takich pożyczek, w tym roku nie kupiłem, bo były po prostu za drogie, myślałem, że stanieją, nie staniały, a ja kupuję 10 kilogramów, bo ja jako lek to używam. Więc proszę o jakieś, jak to wygląda, pan, jak kto to właściwie te pieniądze bierze, no bo wszyscy narzekają.
Ja panu powiem tak, ja w Bydgoszczy kupiłem po 3 zł, także zdziwiony jestem, że w Wielkopolsce tak drogo, bo gdyby ci z Bydgoszczy wiedzieli, to pojechali sprzedać. Bardzo tak, proszę, panie Wojciechu.
Tu jest problem, bo owoce miękkie, to z reguły zbiory tych owoców, to jest bardzo krótki okres. I sadownik, tak jak na przykład zbierze wiśnie, to ma tylko jeden, góra dwa dni, żeby te wiśnie sprzedać. I tutaj...
Samo z czarną porzeczką.
Tak samo z czarną porzeczką. tu te ceny to dyktują przetwórcy. Jeżeli jest niska cena w przetwórni, no to, to no, ta, taką cenę może tylko sadownik uzyskać. Natomiast często jest tak, że na rynku rzeczywiście to przechodzi przez ręce tam kilku pośredników, bo sadownik z reguły nie ma czasu sam sprzedawać gdzieś na rynku, tylko pośrednikom daje. No i ta cena rośnie.
Mamy kolejną rozmowę, ale ja bym chciał, żeby pan jeszcze rynki hurtowe, bo to jest jednak chyba bardzo ważna sprawa. Chyba one również tutaj mają duży wpływ na to, prawda?
Ja myślę, że mają, ale tutaj coraz większy wpływ to mają sieci dużych supermarketów, ponieważ coraz bardziej na pewno zwiększa się udział rynku dużych sieci, a tych sklepów małych, lokalnych jest coraz mniej, a z drugiej strony, jak ja tutaj patrzę tak no, na historię, ja pamiętam, jak z ojcem woziliśmy wiśnie, było w Bydgoszczy kilka sklepików, to jeden sklep w okresie zbioru wiśni to potrafił sprzedać nawet 1,5 tony wiśni. Ludzie kupowali całymi wiadrami, robili sobie przetwory, a w tej chwili ten sam sklep wiśni sprzeda powiedzmy 20-30 kilogramów w ciągu dnia i stąd też wyższa marża musi być.
Odbierzmy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
To dla mnie już wejście, dla Mariana.
Tak, tak, jest pan na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Chcę się przedstawić, że ja byłem częstym rozmówcą Radia Maria wcześniej, tylko że moje wypowiedzi to zawsze są racjonalne i chcę teraz nawrócić do tego. Chciałem panu podziękować za tą audycję.
A z kim rozmawiam, bo nie wiem. Pan się nie przedstawił.
Przedstawiłem się, Marian.
A witamy pana Mariana.
Chciałem podkreślić zasługi panów dla tej audycji, bo to, co się dzieje teraz, to zrobiono wcześniej z przemysłem, teraz się robi z rolnictwem i z najtrudniejszą dziedziną, sadownictwem, które się zaczęło od profesora Pieniążka, który postawił to w Polsce na wysokim poziomie i powiedzmy sobie, że byliśmy faktycznie eksporterem i zaspokajaliśmy potrzeby krajowe. I jak pamiętam, jeszcze jak byłem młodszy, bo teraz mam niewiele, ale 81 lat, to jabłka polskie, tak jak pan wymieniał te wcześniejsze nazwy, jak tam kosztele i te inne jabłka, ale profesor Pieniążek postawił to na światowym poziomie, że mamy różnorodność powiedzmy jabłek i to dobrych gatunków. Jak żona kupuje, to nawet nie wiem, bo teraz w tej chwili jabłka na bazarze są względnie tanie, bo można kupić po 2 zł, 2,50. Ale chcę podkreślić jedno. Mój kolega wrócił teraz z Sandomierskiego. Syn małorolnego chłopa, bo tam 6 czy 8 hektarów mieli ziemi, cała rodzina. I to było zagłębie, także powiem, no, owocowe, zwłaszcza śliwki. To mówi, że na drzewach nie ma liści, a jeszcze jabłka są u chłopów na tym, bo się nie opłaci zbierać. Co to za gospodarka, że się nie opłaci zbierać, jak za puszkę soku w papierze płacimy po 4,50. Położyło się przemysł, teraz się kładzie rolnictwo i przemysł spożywczy. Także to pana audycja jednego, drugiego jest bardzo budująca. Może to społeczeństwo się obudzi, zacznie myśleć, że działa przeciwko sobie. I to chciałem podkreślić, bo ja się zajmowałem gospodarką, pracowałem w służbach inwestycyjnych, wiem jaka Polska była kiedyś, jakie było rolnictwo, a teraz właśnie ze względu na konkurencję, tak jak powiedziano, włoską, chińską, inni, my nie mamy nic do powiedzenia przez złą politykę międzynarodową. I tutaj to powinno się zmienić. Nasi posłowie, którzy tworzą tą politykę poprzez wybierania członków do rządu, powinni domagać się, ale jak ja organizowałem w nocie spotkania z posłami i nawet z niektórymi ministrami, to oni mówią pojedynczo, że nie mają do odpowiedzenia. To za co my im płacimy jako społeczeństwo? I taka audycja powinna być bodźcem do wysłuchania przez społeczeństwo, do pobudzenia inicjatywy i jakiejś moralności działania dla rzecz narodu i gospodarki. Kłaniam się, szczęść Boże.
Dziękuję panu bardzo, panie Marianie. Podniósł pan mnie na duchu, że te audycje są po coś potrzebne. Serdecznie dziękuję, panie Wojtku.
No tak, tu rzeczywiście ten przemysł przetwórczy oddaliśmy w obce ręce i tutaj nie wiadomo, chyba trzeba, jak już utraciliśmy tą taką niepodległość gospodarczą, to tylko czeka nas jakaś taka walka, praca organiczna, praca od podstaw, bo pan tutaj wspomniał, że karton soku kosztuje 4-5 zł. Przy cenie jabłka przemysłowego 15 groszy za kilogram i przy uzyskaniu 80% wydajności soku z owoców, to ten wsad owocowy do tego kartonu to jest poniżej 20 groszy zaledwie, a resztę to są...
No karton drożej kosztuje niż to jabłko, wie
tak,
pan?
Tak, tak, tak.
Ten karton,
sam karton,
tak, tak.
Bo mówię, sam ten wkład to jest bardzo niewiele.
Panie Wojciechu, mówiliśmy o owocach w szkole. Czekam, mamy kolejną rozmowę telefoniczną, jeszcze odbierzmy tę rozmowę. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo, dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie posłany Jezus Chrystus i Maryja zawsze dzielica.
Teraz i zawsze z kim rozmawiamy?
Paweł z Warszawy.
Witamy pana Pawła.
Ja mam takie pytanie, bo właściwie ciągle słyszę się, że w gruncie rzeczy do ceny tych skupowanych owoców i warzyw, one są bardzo niskie, tylko że jak się idzie do sklepu, to one są bardzo wysokie. Natomiast wydaje mi się, że nic z tym nic tak naprawdę nie robi. I tutaj w ogromnym tak naprawdę znaczeniu jest rola i działanie plantatorów i ogrodników tej i sadowników tak naprawdę, którzy wydaje mi się, że powinni jakąś unię stworzyć tak naprawdę, która w jakiś sposób pominie tych wszystkich pośredników. Bo to chyba jest największy problem, tej zmora tak naprawdę wysokich cen.
Ja myślę również, panie Pawle, że stworzenie przez konsumentów jakiegoś takiego, powiedziałbym, zespołu, który by kontrolował właśnie te marże i te sposoby narzucania sobie tych stawek, to też dałoby możliwość innego odzewu. Już skończył pan Paweł, tak? Panie Wojciechu, słyszał pan tę Unię. Kiedyś była spółdzielczość ogrodnicza, która była siłą napędową wszystkiego. To wszystko zostało, padło, to wszystko zostało zlikwidowane w zasadzie również przez samych i członków tych spółdzielni. Co dzisiaj w zamian? Bo spółdzielnie miały szansę. No właśnie były tą Unią.
Musimy tworzyć grupy producenckie, musimy tworzyć silne związki, natomiast mi się wydaje, że tutaj też jest jakaś rola klientów, bo klienci powinni przede wszystkim wybierać polskie produkty i chociaż to jest na pewno ciężkie, trudne jest to, ciężko tu jakąś receptę na to wszystko znaleźć.
Wracając jeszcze do owoców w szkole, bo już za chwilę będziemy musieli kończyć audycję. Co pan proponuje? Jakie pan by widział, bo krytyka jest duża, że strategia niedopracowana, że szkoły nie zostały dopuszczone do możliwości ewentualnie przygotowania tych porcji i tak dalej. Jak pan by widział rozwiązanie, żeby jednak te owoce i te warzywa dotarły do wszystkich szkół, bo to jest potrzebne przecież.
To znaczy ja myślę, że program jest bardzo dobrym programem i w zasadzie tam ja nie widzę jakichś większych błędów, bo w zasadzie jako sadownik to powinienem mówić, że najlepiej, żeby same jabłka dostarczać, bo to byłoby najprościej. To, że tam są warzywa i soki, to również dobrze. Natomiast mi się wydaje, że to powinno więcej osób się zainteresować, szczególnie na jakichś takich terenach, powiedzmy, żeby to był każdy jeden dostawca, na przykład w gminie, który by obsługiwał kilka lokalnych szkół, bo wtedy nie trzeba...
Stołówki w szkołach, prawda, miały możliwość.
Albo taką. Żeby szkołówki, bo największy problem to jest właśnie z tymi porcjami warzywnymi, bo z jednej strony...
Tak? Bardzo mocno panu przeszkadza, bo pan przecież był tym, który chciał robić wszystko, ale ze względu na to, że sanepid panu rzuca te kłody pod nogi.
Nie, to znaczy sanepid tu nie można powiedzieć, bo to, że sanepid to kontroluje i że jest ustawa o bezpieczeństwie żywności, to bardzo dobrze, ponieważ to jednak produkty dostarczamy małym dzieciom i tu trzeba z dużą odpowiedzialnością podejść. Natomiast rzeczywiście ciężko jest w ciągu bardzo krótkiego czasu przekształcić się. My mieliśmy taki problem, bo chcieliśmy początkowo sami robić te porcje warzywne, natomiast mając pomieszczenia po kuchni, po stołówce, no to musieliśmy przekształcić, zrobić zmiany użytkowania. Żeby zrobić zmiany użytkowania, to potrzebna byłaby decyzja o warunkach zabudowy i to wszystko powodowało, że sprostać wymaganiom to jest okres 6-7 miesięcy załatwiania dokumentacji.
Czyli informacja o tych sprawach dałaby wam szansę również
możliwość? Tak, ten program wszedł tak jakby, no ustawa była w sierpniu uchwalona, a już w październiku trzeba było wozić. Było mało czasu. Natomiast ja myślę, że tu w tych następnych jakby okresach to już będzie więcej chętnych.
No, ale mniej szkół się zgłosiło tym razem u nas, 450 tylko, a poprzednio było ponad 500. Także widzi pan również i szkoły też, widząc, że ten program nie do końca działa, no wycofują się, co jest wcale niedobre, prawda?
No niedobre jest. Natomiast
odbierzmy jeszcze rozmowę telefoniczną ostatnią. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Romuald z Torunia.
Witamy Pana.
Pierwsze to ja mam pytanie takie, bo ostatnio tego doświadczam, zresztą jestem zwolennikiem nie tylko ja, ale tak jak było wspomniane, że jeżeli rodzice, to i dzieci też korzystają. Otóż był krótki okres tylko na bardzo smaczne jabłka malinówki. Teraz malinówek na targu nie ma, na targowisku w ogóle. No, w sklepach też. W związku z tym, że są przechowalnie, to moje pytanie jest takie, dlaczego taki krótki okres jest dla malinówek? To pierwsze pytanie. A drugie, to taka uwaga, pan tutaj producent słusznie mówi, że jest możliwość wyboru i tych owoców kolonialnych. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na to, pan jako fachowiec to albo potwierdzi, albo zaprzeczy, że te owoce kolonialne, one są do nas przywożone w stanie daleko niedojrzałym i dopiero tutaj w sposób sztuczny, napędzany są dojrzewane. A więc ich wartość w stosunku do tych owoców naszych, które są w naturalny sposób dojrzewają i są sprzedawane, no to jest troszeczkę inna. No a jeszcze trzecia taka, to już myśl
ale
moja...
Ale już króciutko, tak? Bardzo proszę.
To właśnie w szkołach, tam gdzie są te różne automaty, to zamiast Coca-Coli i takich różnych innych napoi, to właśnie dobrze by było, gdyby również były wprowadzone soki jabłkowe. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Panie Wojtku, musimy kończyć, ale jeszcze tylko dwa słowa. Pan przecież już w zeszłym roku do szkół woził za darmo jabłka po to, żeby dzieci mogły, prawda, zmieniać te zasady żywienia.
Tak, my w ubiegłym roku z jedną ze szkół podjęliśmy takie wyzwanie i w ubiegłym roku dostarczaliśmy owoce i bardzo dobrze ten program był odbierany przez dzieci. Tam były takie, dyrektor bał się, że może tam będą się dzieci rzucać tymi jabłkami albo ktoś weźmie na przykład więcej, a dla kogoś nie starczy. Świetnie to wszystko przebiegało i bardzo dobry program.
A co dzieci chcą jabłka.
Dzieci chcą jabłka, a co do spożywania, no najlepiej, żeby każdy spożywał owoce ze swojego klimatu. Natomiast no dowie się jakieś tam... A z malinówką, to jest taka odmiana, jak pan profesor powiedział, należąca do tych nostalgicznych, niszowych. Ją wyparły inne odmiany, bardziej plenne, bardziej dochodowe i ponieważ no, supermarkety, ci duży odbiorcy to chcą inne odmiany, to przestali sadownicy produkować tą odmianę.
To znaczy są, ale właśnie tak jak to pan powiedział, już w tych sadach takich tradycyjnych. Tak. Panie Wojtku, dziękuję za audycję. Kogo pozdrawiamy? Bo już musimy kończyć.
No chyba pozdrówmy, to tak, żonę, bo dzisiaj w niedzielę sama została. Żonę, ale wszystkich też sadowników, producentów, żeby po prostu no, brali się w garść i no, organizowali się, żeby...
I dyrektorów tych wszystkich szkół, do których pan dostarcza w ramach Owoce w Szkole.
Również pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.